drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielny poranek. To już szósta niedziela zwykła. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Papież Franciszek zapewnił o swojej modlitwie za ludność Turcji i Syrii dotkniętą przez katastrofalne trzęsienie ziemi. Podczas audiencji generalnej podziękował wszystkim niosącym pomoc na zniszczonych terenach. Zwracając się do wiernych w auli Pawła VI w Watykanie, papież powiedział: kieruję swoje myśli do ludności Turcji i Syrii, ciężko dotkniętej przez trzęsienie ziemi, które spowodowało tysiące ofiar i rannych. Ze wzruszeniem modlę się za nich i wyrażam moją bliskość z tymi narodami, z rodzinami ofiar i wszystkimi, którzy cierpią z powodu tego niszczycielskiego kataklizmu. Dziękuję tym, którzy angażują się w niesienie pomocy i zachęcam wszystkich do solidarności z tymi obszarami, częściowo już udręczonymi przez długą wojnę. Modlę się razem o to, aby nasi bracia i siostry mogli iść naprzód w obliczu tej tragedii i prosimy Matkę Bożą, by ich chroniła, mówił Franciszek. Caritas Polska apeluje o wsparcie dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Potrzebna jest pomoc humanitarna, w tym ciepłe koce, materace i żywność oraz schronienie dla tych, których domy zostały zniszczone, poinformowało biuro prasowe Caritas Polska. Caritas działa w regionie Bliskiego Wschodu od wielu lat, od Jordanii po Jemen. Naszym flagowym programem jest Rodzina Rodzinie, w ramach którego ubogie rodziny libańskie, syryjskie, palestyńskie i irackie otrzymują comiesięczne wsparcie finansowe. W Libanie i w Syrii wspieramy również placówki edukacyjne, mówił szef misji Caritas Polska w Syrii i w Libanie Dominik Derlicki. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki poprosił, aby w tę niedzielę na wszystkich mszach świętych w Polsce dołączono do modlitwy wiernych specjalne wezwanie w intencji ofiar i poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Niech dobry Bóg ma w swojej opiece o wszystkie ofiary tej tragedii. Niech zmarłych obdarzy życiem wiecznym, a tym, którzy ocaleli, da nadzieję i duchowe umocnienie, napisał arcybiskup Gądecki. Czterech katolickich kapłanów i dwóch seminarzystów z Nikaragui zostało skazanych przez podległy reżim Daniela Ortegi, wymiar sprawiedliwości, na kary po 10 lat więzienia za domniemaną zdradę państwa i dezinformację. Wyrok, jaki podała nikaraguańska organizacja praw człowieka, zapadł w poniedziałek. Wśród 7 osób skazanych za domniemaną zdradę państwa i rzekome rozsiewanie nieprawdziwych informacji jest ksiądz Ramiro Tierino, pełniący urząd rektora Uniwersytetu imienia Jana Pawła II w Matagalpie.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Światowy Dzień Chorego, który wczoraj obchodziliśmy, uważam, wymaga większej refleksji i namysłu. Hasłem tegorocznego 31. Światowego Dnia Chorego są słowa współczucie jako synodalna realizacja uzdrowienia. W specjalnym orędziu na ten dzień papież Franciszek zwraca uwagę, że choroba, która jest częścią ludzkiego doświadczenia, może stać się czymś nieludzkim, jeśli jest przeżywana w izolacji i opuszczeniu, jeśli nie towarzyszy jej troska i współczucie. Poprzez doświadczenie słabości i choroby możemy nauczyć się podążać razem zgodnie za stylem Boga, który jest bliskością, współczuciem i czułością, wskazał papież. Zapraszam teraz na rozmowę redaktor Anny Rembas z diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia, księdzem Błażejem Kwiatkowskim.
Szczęść Boże, witam księdza w studio.
Szczęść Boże.
Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego. Celem tego dnia od momentu, kiedy został ustanowiony, czyli od 92 roku, bo to papież Jan Paweł II w rocznicę objawień fatymskich ustanowił to święto, jest objęcie chorych opieką w takim wymiarze holistycznym, tak można powiedzieć, czyli bardzo ogólnym, bardzo całościowym. Też może warto uczulić rodziny na sytuację, kiedy ktoś choruje w domu, ktoś jest na przykład bardzo długotrwale chory i ktoś w jakiś sposób, no jego stan nie ulega poprawie, nie ulegnie poprawie. Jakie rady ma ksiądz dla takich rodzin?
Ja bym zachęcał takie osoby i takie rodziny także do kontaktu z parafią. W każdej parafii księża odwiedzają chorych swoich podopiecznych raz w miesiącu czy częściej. Czasami też nadzwyczajnie szafarze z Komunią Świętą przychodzą w niedzielę do tych chorych. Warto zaprosić księdza, póki ta osoba jest jeszcze w jak najlepszej formie, żeby porozmawiać, żeby skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, czyli wyspowiadać się, przyjąć Komunię Świętą, przyjąć sakrament namaszczenia chorych, żeby może zadać jakieś ważne pytania czy trudne pytania. Na pewno z czystym sumieniem, z czystym sercem jest mniej strachu, mniej lęku i łatwiej się po prostu choruje. człowiek jest wtedy spokojniejszy po prostu. Psychicznej, psychologicznej, duchowej.
Bo ksiądz jest duszpasterzem służby zdrowia w naszej archidiecezji.
Tak, bardziej służby zdrowia, ale też posługuje wśród chorych i w szpitalu, i w parafii świętego ojca Pio, gdzie na co dzień posługuje.
Bo czego ludzie oczekują od księdza? Chorzy, cierpiący i ich rodziny najczęściej.
Myślę, że oczekują wsparcia, pociechy i też współczucia. No, dzisiejsza cywilizacja ma tą tendencję do spychania trochę na margines ludzi chorych, cierpiących, tych, których jakość życia z różnych powodów spadła. To są osoby, które nie są klientami, nie konsumują różnego rodzaju dóbr, towarów, tego wszystkiego, co oferuje dzisiejsza cywilizacja. Częściej korzystają po prostu z usług medycznych. Często są te też osoby zmagające się z innymi problemami, takimi jak chociażby ubóstwo. Często są to osoby chorujące od urodzenia i też ich życie jest pełne różnego rodzaju problemów. Razem z nimi w jakiś sposób współcierpi cała rodzina, która często bierze na siebie dużą część opieki nad taką osobą. Każdy chory w jakiś inny sposób przeżywa to swoje doświadczenie. Jedni się buntują, inni z jakąś taką większą pokorą to przeżywają. Inaczej choruje młody człowiek, inaczej choruje człowiek starszy czy już wiekowy. Inaczej przeżywa się chorobę, która jest uleczalna, która jest w jakiś sposób odwracalna, a inaczej taką, o której wiadomo, że będzie postępować i już nie będzie lepiej. Nie będzie po prostu ani trochę lepiej. Tak więc zagadnienie jest złożone.
Czyli
ale
ta
myślę,
troska?
Że to współczucie jest bardzo ważne. Dostrzeżenie w ogóle tych osób, że te osoby są wśród nas i to też są osoby wartościowe, osoby, które też mogą coś nam zaofiarować. Jan Paweł II zauważał, że cierpienie osób chorych wyzwala ogromną miłość. Ja to też zauważam, czy w szpitalu, czy w rodzinach, że to doświadczenie osoby chorej rzeczywiście potrafi wyzwalać ogromną miłość, miłosierdzie, współczucie. To, że z jednej strony członkowie rodziny w jakiś sposób się poświęcają, rezygnują z jakichś tam swoich aktywności, czy częściowo na przykład z pracy zawodowej po to, żeby samemu czy na zmiany opiekować się kimś chorym, pomagać mu, karmić, zapewniać tą opiekę taką codzienną, higieniczną, ale też dochodzi do tego, że rodziny się potrafią pogodzić, przeprosić, że rodzina zaczyna się wspólnie modlić. I to też ma ogromną wartość. Potrafią wyjść poza swój świat, jakiś taki często zamknięty, bardzo taki egoistyczny i dostrzec tego drugiego człowieka, który potrzebuje po prostu pomocy, który sam sobie nie poradzi po prostu. Tak? Jest jak małe dziecko, jest bezradny, zdany na pomoc innych.
O tych kwestiach, o których teraz ksiądz mówi, pisał i mówił o nich teraz papież Franciszek, kiedy przygotowywał orędzie na tegoroczny Światowy Dzień Chorego. Mówił o tym, że choroba jest częścią ludzkiego doświadczenia. Może się stać czymś nieludzkim, jeśli jest przeżywana w izolacji i opuszczeniu, jeśli nie towarzyszy jej troska i współczucie. Tak napisał papież i też powiedział tutaj bardzo ważną rzecz, że stosunek względem chorych pokazuje, jaki jest stan naszej wspólnoty. Czy idziemy razem, czy też każdy na własną rękę.
Tak.
To jest bardzo ważne zdanie. Doświadczenie słabości i choroby może być też dla nas okazją, by nauczyć się stylu Boga. Styl Boga to też ładne określenie, które jest bliskością, współczuciem i czułością, a przy tym nie dać się zarazić kulturą odrzucenia. Jakie ważne słowa, proszę księdza.
No i tak jak w tym przypadku ewangelicznym. Ten Samarytanin przyszedł, opatrzył rany, tak jak mógł, tym czym potrafił,
ale najpierw
zawiózł do gospody, tak. Zaangażował też inne osoby w opiekę nad tą osobą.
Wzruszył się. To też jest ważne, że kto wie, czy to wzruszenie, które jest na początku, nie powoduje potem dopiero tych wszystkich działań, bo to jest takie ciekawe, że my często też przechodzimy patrząc, jakby nie drgnie nam serce ani mięsień, prawda? Jest tyle tego nieszczęścia wokoło, że jakby już się oswajamy z tym, tak. Bardzo nie chcę się oswajać z tym, nie wiem, czy ksiądz rozumie to, że my tak nie
Oczywiście.
Chcemy, nie powinniśmy chcieć się z tym oswajać, że to nie jest normalne, że ktoś cierpi.
I to jest piękne, że się wzruszył, bo to pokazuje serce. Tak? Tutaj nie chodzi w opiece nad chorym o profesjonalizm, bo nie jesteśmy, nie wszyscy są lekarzami, pielęgniarkami, nie mają przygotowania medycznego czy jakichś tam specjalistycznych szkoleń, ale najważniejsze jest serce. Podejście z miłością, z życzliwością, z szacunkiem. Takie osoby też wymagają szacunku, nawet jeśli są trudne w obyciu i same sobie nie radzą z tym, co ich spotkało.
I nie mają łatwych charakterów, tak.
Tak, też wymagają mimo wszystko szacunku.
Skoro o lekarzach mowa, to też na koniec naszej audycji chciałabym przypomnieć postać doktora Aleksandry Gabrysiak, lekarki, która została zamordowana przez jednego ze swoich podopiecznych 30 lat temu. Teraz ogłosił swoją decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego doktor Oli, ordynariusz Elbląski. To taka też piękna postać, prawda? I też chyba warto w Dniu Chorego, kiedy rozmawiamy o tych właśnie, o tej pomocy, o tym środowisku medycznym. Chory jest po jednej stronie, po drugiej stronie jest lekarz. Doktora Aleksandra była takim symbolem i nadal jest tego środowiska.
Tak, myślę, że jest to bardzo radosna dla nas wiadomość, tym bardziej, że doktor Ola tutaj w Gdańsku spędziła część swojego życia, tutaj też kończyła Akademię Medyczną. Co prawda zawodowo przez większą część życia była związana z Tczewem, a potem z Elblągiem, ale mimo wszystko tutaj też jest żywa pamięć o niej. Istnieje w Sopocie Stowarzyszenie Przyjaciół dr Oli, które zbiera różnego rodzaju informacje, pamiątki o niej i propaguje tutaj w naszym środowisku jej życiorys, jej osobę.
Profesor Grażyna Świątecka animuje tym przyjaciółka, tak. Zresztą pani doktor tak. Gabrysiak, tak. Ze Stowarzyszenia Lekarzy Katolickich.
Tak. Jeszcze bym zwrócił uwagę na to, że doktor Ola sama była osobą niepełnosprawną. I to też ewenement, że udało jej się z dużym wysiłkiem zostać lekarzem. I też pewnie dzięki temu doświadczeniu choroby była lekarzem fantastycznym. Co prawda ona była diagnostą laboratoryjnym, ale mimo to służyła swoją wiedzą medyczną także innym osobom. I ta niezwykła więź jej z Bogiem, z Jezusem, o której pisze w swoich pamiętnikach, dawała jej siłę do tego, do czego inni nie mieli siły. Ona właśnie, jako osoba chora, doświadczona cierpieniem, z jednej strony lekarz, profesjonalista, z drugiej strony jako pacjent, ona wyczuwała ludzi ubogich, potrafiła ich zrozumieć, potrafiła dostrzec. Nie bała się tych, których inni się bali. Właśnie alkoholicy, więźniowie, niedoszli samobójcy, bezdomni, narkomani. Osoby, z którymi w latach 80. no, nie za bardzo wiadomo było, co zrobić i niewiele może robiono. Nie było takich narzędzi, instytucji, środków, terapii, wiedzy jak dzisiaj. A ona wyszła ku temu naprzeciw, tak? Zainicjowała dzieła, które do dzisiaj istnieją. Telefon zaufania, hospicjum, dom samotnej matki. Robiła bardzo dużo i była jednocześnie świadoma, że zawdzięcza to Panu Bogu.
Bardzo dziękuję za wizytę w studio.
Również dziękuję, bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie.
W drodze.
W najbliższy piątek odbędzie się 48. już Wieczór Modlitwy Młodych w Gdańsku. Podczas tego wydarzenia organizatorzy będą zachęcać do refleksji, czy duch, ciało i nasza psychika mogą tworzyć jedność. Uczestnicy dowiedzą się również, co wspólnego z wiarą ma siłownia. Wszystko w kontekście zbliżającego się Wielkiego Postu. Współorganizatorem wydarzenia jest Ruch Światło Życie Archidiecezji Gdańskiej. Z księdzem Piotrem Nadolskim z ruchu rozmawiała redaktor Alicja Samolewicz-Jeglicka.
Najpierw masa, później rzeźba. No taki tytuł to pewnie niejednego zatrzyma na chwilę i będzie się zastanawiał, co to takiego.
Taki tytuł może kontrowersyjny, taki związany właśnie z siłownią, z jakąś taką pracą nad sobą, ale właśnie taki ma być tytuł, bo ma przykuwać uwagę, bo chcemy zaprosić młodych ludzi do fantastycznego spotkania.
Co to będzie za spotkanie? Co takiego się wydarzy?
To jest 48. Wieczór Modlitwy Młodych, a ta tematyka tego wydarzenia właśnie bierze się z tego, że chcemy już wejść w taki czas Wielkiego Postu, który za chwilę zaczniemy, już w tym miesiącu, Środą Popielcową. I wiemy, że czas Wielkiego Postu to jest taki czas też właśnie pracy nad sobą, jakiegoś trudu, wysiłku, który podejmujemy. Tak analogicznie właśnie do takiej pracy z siłowni nad własnym ciałem, to tu chcemy pracować nad swoim duchem.
Jak taki wieczór modlitwy młodych wygląda?
Przede wszystkim najpierw zawiązujemy wspólnotę młodych ludzi, tym, co jest też takim przede wszystkim centralnym miejscem tego spotkania, no to jest modlitwa, to jest adoracja, to jest uwielbienie Pana Jezusa, to są świadectwa, konferencje i też agapa, takie wspólne spotkanie się przy jakimś wspólnym stole, posiłku, przy herbacie, drożdżówce.
48. edycja, to jak to było na przestrzeni tych wszystkich wieczorów młodych?
No to już jest długa historia, to chyba początki to są lata takie już naprawdę, pewnie z 10 lat może te wydarzenia trwają. No one zawsze się jakoś zmieniały, jest jakaś czasami nowa forma, teraz też w tych wieczorach modlitwy młodych taką nową formułą jest to, że to wydarzenie przygotowują poszczególne wspólnoty. Nie tylko diecezjalne duszpasterstwo młodych, które jakby czuwa, patronuje nad tym dziełem, które ma już swoją historię, ale duszpasterz młodzieży ksiądz Piotr Wiecki zaprasza różne wspólnoty. Teraz zaprosił naszą wspólnotę Ruchu Światło Życia Archidiecezji Gdańskiej, żebyśmy po raz drugi mogli to wydarzenie przygotować. Więc to jest już taka dowolność, która jest nam dana, w jaki sposób to w jakichś takich szczegółach i detalach będzie wyglądało.
Młodzi ludzie chętnie się angażują, chętnie i organizują, później przyjeżdżają?
No myślę, że tak, że jest część młodych ludzi, dla których to jest ważna przestrzeń spotkania się z drugim człowiekiem, z Chrystusem. Czekają na to wydarzenie, interesują się tym. Jest to zawsze pewna wspólnota, która już się wytworzyła na przestrzeni tych lat.
Gdyby ktoś chciał dołączyć, ale nie jest pewien, dlaczego warto przyjść?
Warto dlatego, że jak szukamy, jak się zastanawiamy, to trzeba dać sobie jakąś szansę i za jakimś już powiedzmy takim pierwszym dobrym natchnieniem, które w sobie odczytujemy, że coś mnie chociaż zaciekawiło, to warto pójść. No bo jeżeli nie pójdziemy, nie wejdziemy w to, no to nie będziemy mieli jakby całościowej takiej odpowiedzi. Czy to jest dla nas, czy to jest dla mnie, więc trzeba dać sobie szansę, trzeba przyjść, no i wtedy możemy już dokonać jakiejś oceny, więc warto, zapraszamy.
Jeszcze na koniec powiedzmy, gdzie się odbędzie, w jakich godzinach, czy trzeba się gdzieś zapisać, czy po prostu przyjechać?
Nigdzie nie trzeba się zapisywać, wydarzenie jest całkowite, otwarte, można wejść w każdym momencie. Parafią, w której to wydarzenie się odbędzie, to jest parafia pod wezwaniem świętego Ignacego na Szkotach, na Oruni. A jeśli chodzi o godzinę, to zaczynamy o 19:30. Koniec to jest tak przed północą.
Bliżej. I przy jednym mikrofonie redaktor Piotr Piotrowski, gość niedzielny. Witam cię serdecznie, jak zwykle, w niedzielę.
Szczęść Boże.
Moc idzie w dwie strony, Piotrze. Nie wiem, czy wiesz.
Wiem.
Wiesz, bo pisałeś sam
bardzo
ten tekst,
dobrze,
prawda?
Wiem, bo poznałem tą moc.
No właśnie, Grażyna Koduła, wolontariuszka Caritas, od 15 lat wspiera osoby z domu przy Fromborskiej w Gdańsku. To jest dokładnie ten dom niedaleko Śląskiej. Oczywiście przy Fromborskiej.
Namieszałeś trochę.
Trochę namieszałem, ale chciałem powiedzieć, że przy Śląskiej jest parafia, do której
tak
jakby ten dom należy.
Twoja parafia.
Moja rodzinna, no rodzinna. Tak, okrąglak oczywiście. Ale my nie o okrąglaku, tylko
o domu.
O domu i bardziej o wolontariuszach, którzy przychodzą, wspierają.
Cóż oni takiego robią? Dwa zadania. Z jednej strony jest domem pomocy społecznej, czyli znajdują się tam, czy przebywają osoby starsze, które wymagają opieki takiej w zasadzie całodobowej, ale też jest domem na prawach zakładu opieki leczniczej.
I to są już trudniejsze przypadki.
Tak jest, dokładnie. Osoby, które leżą, wymagają takiej już naprawdę specjalistycznej opieki lekarskiej.
I rozumiem, że w tej części potrzebni są wolontariusze.
W każdej części. I pani Grażyna od 15 lat pomaga i w jednej, i w drugiej części. Czyli ma takich swoich podopiecznych, którzy leżą, ale też ma takich podopiecznych, z którymi może wyjść na spacer, którym musi coś kupić.
I co ciekawe, czerpie z tego radość.
Następny dzień. No, bardzo dużą radość czerpie, tak wielką, że ta radość jej pomogła w bardzo trudnej chwili.
Ale o tej chwili można przeczytać właśnie w tekście Piotra Piotrowskiego,
tak,
nie będziemy wszystkiego zdradzać.
W trudnej chwili, ale ta radość się też przekłada na najbliższych pani Grażyny, bo pomaga jej już wnuczka też.
Także od 15 lat, drodzy
działa.
Państwo, można i pani Grażyna Koduła, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy, jej wnuczkę, jest tego najlepszym przykładem. Trzy razy tak, o poszukiwaniu prawdziwej miłości, trwaniu w niej pomimo trudów i recepcie na długie oraz zgodne życie opowiadają małżonkowie. Violetta Żurawska ten tekst pisze, a pisze go w tygodniu
małżeństwa,
o którym powiemy Państwu na końcu. Ale dobra, wracając do tego...
To na koniec zostawimy to, co najciekawsze.
O tym, jak piękne jest życie w małżeństwie? To na koniec chcesz to zostawić. Okej, okay, rozumiem.
Chcę zostawić na koniec, bo tam będzie też taki dramatyczny moment. Taki dramatyczny w sensie, że będzie wymagał trochę poświęcenia.
A jak jesteśmy przy dramatycznych momentach, to na pewno tekst Jana Chlebowicza, doktora Jana Chlebowicza o rządach księdza Jana Cymanowskiego w diecezji gdańskiej, nie mniej dramatyczny na pewno był.
I w dramatycznych czasach.
No właśnie, Zabieruta mszy nie będzie. Taki
tak
tytuł ma ten
to,
tekst.
To jest jedna z ciekawostek tego tekstu. Ksiądz Cymanowski to taka postać, myślę, trochę nieznana, po części może zapomniana. To był następca księdza Wronki, który był administratorem naszej archidiecezji po wojnie, i historie takie tutaj związane właśnie z tymi trudnymi latami 50.
Ale co ciekawe, ksiądz Cymanowski po raz pierwszy związał się z Gdańskiem w 1916 roku.
Tak, bo był wówczas chyba wikariuszem, z tego co pamiętam, w kościele świętej Brygidy.
A no właśnie, i to jeszcze przed wojną, drodzy państwo.
I potem jeszcze przez wiele lat był też proboszczem kościoła na Emaus.
A zanim, drodzy państwo, wybierzecie się do Jastarni i tutaj o Tygodniu Małżeństwa, oczywiście Międzynarodowym Tygodniu Małżeństwa opowiesz, to zachęcamy państwa również, żebyście jakby w drodze do Jastarni czy na Hel zatrzymali się w Gdyni po prostu. I tam jest taki klasztor franciszkanów.
Nie dość, że klasztor, to jeszcze kościół i całe wzgórze.
Znacie państwo na pewno doskonale to miejsce, bo to wzgórze jest świętego Maksymiliana Marii Kolbego.
Tak jest, który bardzo tam znane. Był. W trakcie konsekracji świątyni pojawił się w 1936 bodajże roku. Wcześniej też bywał w Gdyni, był gościem redakcji gazety, którą tam wydawano, a w kościele...
No, i nie był to jeszcze gość niedzielny?
Nie, to nie był gość niedzielny, to jest pismo franciszkańskie, a parafia bardzo ciekawa, no i takie, powiedziałbym, też kulturalne centrum Gdyni, bo warto przypomnieć, że co roku są tam zaduszki jazzowe, więc między innymi.
Bardzo wiele dzieje się w tym miejscu, a teraz już przenosimy się na Półwysep Helski i z tego co wiem, Piotrze, w Międzynarodowym Tygodniu Małżeństwa, który trwa i będzie trwał do 14 lutego, czyli do walentynek,
tak jest.
Będzie można również wykąpać się w morzu.
To chyba ten dramatyczny moment, o którym chciałem
powiedzieć. Nie, to jest fantastyczne, bo to jest hartowanie małżeństwa.
No, pytanie, co kto lubi, tak? Jeden lubi...
O, ty podobno lubisz.
Zimna woda zdrowia doda. Pewnie małżeństwom też. Więc wchodzą dzisiaj o 14 do wody. No, trzymamy kciuki. Pewnie miejmy nadzieję, że wszyscy wyjdą.
Koniecznie państwo musicie to zobaczyć.
Tak, dokładnie, bo to jest widok naprawdę, który zapada w pamięć. Jeszcze bardziej taka chwila wspólnie przeżyta. I też dzisiaj powtórne złożenie przysięgi małżeńskiej we wszystkich kościołach na Półwyspie.
A no właśnie, chciałem właśnie powiedzieć, że we wszystkich kościołach i na podczas wszystkich mszy świętych, tak ale to hartowanie to będzie w Kuźnicy, Juracie czy Jastarni? W Jastarni chyba.
Tak, w Jastarni.
Jak także państwo będziecie w Juracie, to niedaleko jest Jastarnia, no, także nie ma
blisko,
żadnego
to. Też się zahartujecie po drodze.
No i oczywiście zapraszamy do tego tekstu, o którym już mówiliśmy, zapowiadaliśmy, Violety Żurawskiej, trzy razy tak, o poszukiwaniu prawdziwej miłości.
No właśnie, bo tam są różne historie, takie, które się zaczęły niecałe dwa lata temu, ale też takie, które, drodzy państwo, trwają już od blisko 75 lat.
I na hartowanie małżeństwa nie tylko zapraszał redaktor Piotr Piotrowski, gość niedzielny. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa wraz z Aleksandrą Woźniak, która audycję zrealizowała. Włączmy się do modlitwy w intencji ofiar i poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji i w Syrii. Wszystkim państwu życzymy pięknej niedzieli i dobrego tygodnia. Andrzej Urbański z Panem Bogiem.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada: nic, nic się nie stało. Mhm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Natomiast emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
tak? Tak, nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało. No pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka, nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić, a to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Zdecydowanie. To nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się, to zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu. Tak, nie dostaje tej zabawki, tak. Bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie. Więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak? To jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem. Czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład? Oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak? Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie tak poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujście niekoniecznie, dajemy tym chwilę. Emocjom? Mm-hmm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, mm-hmm. tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.